Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmów o Biblii. Na serwerze www.srepta.pl w sekcji bibliotecznej znajduje się około 500 nagrań, które uczyniłem wspólnie z braćmi z wielu denominacji. Jednym z nich jest brat Józef Ryl, badacz Pisma Świętego z Wrocławia.
Witam Cię, Sławku. Dziękuję bardzo za przybycie i za możliwość rozmawiania ze sobą.
Takie, mogę powiedzieć, denominacyjne wprowadzenie o tym, skąd brat pochodzi, jest dzisiaj celowe, dlatego że pojęcie klas ludu Bożego to pojęcie, które usłyszałem tylko właściwie u badaczy Pisma Świętego.
To jest prawda. Choć ludzie wiedzą o tym, ogólnie chrześcijanie to tak rozumują kwestię, że tak powiem, przyszłości człowieka. Jedni do nieba, a drudzy pozostaną na ziemi. Więc oczywiście, jeśli tak powiemy, to znaczy rozróżniamy część ludzi w niebie, część na ziemi, czyli klasa ludzi, która jest w niebie i klasa ludzi, która jest na ziemi. Ale z Biblii to właśnie w wyniku takiego dogłębnego dochodzenia zauważymy, że Bóg ma, że tak powiem, naśladowcy Pana Jezusa i wyznawcy Pana Boga stanowią Jego rodzinę. A jeśli stanowią Jego rodzinę, ogólnie nazywaną ludem Bożym, to w tej rodzinie są, wiadomo, starsi, młodsi, średni i tak dalej, i tak dalej. A to sugeruje, że ta rodzina Boża duchowa, lud Boży, będzie się składać w różnym czasie z różnych istot. Na przykład mamy tak zwany okres ery Starego Testamentu. To o tych ludziach z przeszłości my mówimy prorocy Starego Testamentu. Natomiast gdy już mówimy o erze nowotestamentowej, to już mówimy o ludzie Bożym ewangelicznym, bo nastąpiła era chrześcijańska. I w tej erze chrześcijańskiej znowu tam dostrzegamy, co jest pięknie ukryte w pewnych symbolach i typach biblijnych, na przykład w rodzinie kapłańskiej. Tam mamy kapłanów i mamy trzy grupy lewitów: Kahat, Gerson i Merary. A oni byli sługami przy przybytku, sługami na rzecz Boga i tak dalej. A więc te osoby, kapłani, lewici i jeszcze dodatkowo podzieleni, mieli zróżnicowane funkcje, mieli bliższe lub dalsze kontakty z Panem Bogiem?
No właśnie, i to jest bardzo ciekawe, bo ja chcę wspomnieć tylko o tym, że my również jako ludzie mamy rodziny cielesne, które są nam bardzo bliskie, i mamy też przyjaciół, którzy często są osobami obcymi, ale nierzadko bliższymi niż rodzina. A mamy też znajomych. Mamy też znajomych z pracy, jak to mówi żart, że znajomy z pracy to nie jest znajomy, tylko jest znajomy z pracy. Aha. I mamy w końcu sąsiadów, a mamy też ludzi obcych tak zwanych, takich, których spotykamy gdzieś na przystanku czy przypadkowo w sklepie spożywczym. I tak sobie myślę, że Bóg z pewnością też posiada pewne takie osoby, które są mu bliższe i które są mu dalsze. I ja tych swoich znajomych, tych swoich bliskich mogę też na pewne klasy podzielić. No tak. Czy tu jest podobnie?
Oczywiście, że tak. Ja już nie wiedząc, że o to ci chodzi, Sławku, to zacząłem o tym mówić, że właśnie lud Boży jest przez Pana Boga traktowany jednych bliżej, drudzy troszeczkę dalej. Zresztą fakt traktowania przez Pana Jezusa apostołów, zobaczmy. Jan określony jest jako miły uczeń, umiłowany. Gdy Pan szedł do ogrodu Getsemane, to wziął 11 ich. Ale gdy na progu ogrodu zostawił 8, a 3 wziął w głąb ogrodu, Piotra, Jana i Jakuba, dalej, a sam jeszcze dalej poszedł, spodziewając się od nich i jako wyróżnionych traktował, że od nich ma prawo oczekiwać jakiejś większej sympatii, bo bliższe więzi ich łączyły. I nie tylko Pan Jezus na to wskazał, ale no Bóg, zresztą przypowieść o tak zwanym synu marnotrawnym pokazuje, bo to pokazany jest Pan Bóg, jak traktuje tych lojalnych ludzi i jak traktuje tych, którzy mu nie są lojalni, pozostawiając ich swemu losowi, a ich los jest, tak jak ten marnotrawny syn pokazuje, bardzo dramatyczny. Koniec ich jest bardzo zły. Ale wszakże jednak wobec nich Bóg też okazuje miłosierdzie. Także Pan Bóg ma bliższych i dalszych sług. Zresztą mówimy o Kościele tak zwanym, o najbliższym, o tak zwanym klasie, która w objawieniu jest napisana, określona jako z barankiem stojąca na górze 144 tysiące. A potem w objawieniu jest napisane, a potemem widział lud wielki. A więc, czyli te teksty biblijne mówią, że jedni są bardziej bliscy Pana.
Zastanawia mnie pewien werset, ja go zacytuję, to tak. Jest werset z Ewangelii Mateusza. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie Chrzcicielu. O Janie Chrzcicielu będziemy tak mówić. Coście wyszli oglądać na pustyni trzcinę kołyszącą się na wietrze, ale coście wyszli zobaczyć człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, którym napisano, oto ja posyłam mojego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. Zaprawdę, powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Nieźle, nie?
Tak,
ale
tak,
ale tak. To, co ja chcę tutaj spuentować, tak, nawet najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on.
Tak.
I to jest niesamowite.
To jest niesamowite, bo to jest właśnie, tu jest piękna myśl ukryta właśnie to, co przed chwilą mówiliśmy o klasach. Jest klasa wyższa, jest klasa niższa.
Czyli Jan Chrzciciel będzie zajmował wysoką pozycję, ale w niższej klasie.
Tak, bo on jest nazwany jednym z największych proroków.
No właśnie.
Ale mimo to Pan Bóg mówi tak, że ci naśladowcy Chrystusa już od niego począwszy, bo Jan był, należał do ery poprzedniej, który miał misję przygotowania Izraela na przyjęcie Mesjasza. I on należy do rzędu starotestamentowych działaczy, proroków, którzy mieli inne zadanie. Natomiast Pan Jezus, rozpoczynający swoją misję, zaprasza do Królestwa Niebieskiego. Do Królestwa Niebieskiego. I dlatego w tym tekście jest powiedziane, że chociaż Jan w swojej klasie będzie na może najwyższym piedestale, to jednak będzie mniejszy od najmniejszego w Królestwie Niebieskim. Bo Jan jest typem na osoby, które odziedziczą ziemię, natomiast ci, o których Pan mówi, że Królestwo Niebieskie, to będą ludzie, którzy przejdą na duchowy poziom, którzy będą małżonką Chrystusową, uwielbioną razem z Nim i tak dalej. Dlatego Paweł Apostoł, kiedy pisał list do Hebrajczyków i wymieniał proroków Starego Testamentu, to potem kończy swój dowód takimi słowy. Hebrajczyków 11 rozdział 39 i 40 tekst. A ci wszyscy, mówi tam o Samsonie, Jefte, Gedeonie, Baraku i aż do Jana Chrzciciela, mówi, a ci wszyscy świadectwo otrzymawszy przez wiarę, bo oni wiarą swoją dowodzili, że są przyjaciółmi Bożymi, że są w przyjaźni z Bogiem i tak dalej. Nie dostąpili obietnicy. Mówi o niebiańskich perspektywach i nagrody. Nie dostąpili obietnicy. Dlaczego? Przeto, teraz apostoł Paweł mówi, że Bóg o nas, już mówi o Kościele, o erze nowotestamentowej, coś lepszego przejrzał, czyli dla ery nowotestamentowej droga do chwały niebiańskiej nie była jeszcze przed Chrystusem otwarta. Dlaczego? Bo nie było ofiary, bo Chrystus nie złożył ofiary, nie było podstawy do takiej obietnicy. Przeto, że Bóg o nas coś lepszego przejrzał, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. Czyli przez usługę Kościoła ci prorocy Starego Testamentu ostatecznie w lepszym zmartwychwstaniu osiągną doskonałość. I jest wiele innych tekstów, które pokazuje. Psalmista Dawid zacytuje z psalmu, który pięknie tej myśli dowodzi, że ci poprzednicy z punktu ciała, choć byli ojcami dla Pana Jezusa, bo o Panu Jezusie jest napisane, że był z rodu Dawida, prawda? A więc poprzez Marię oczywiście. 45 psalm, 17 tekst. Oczywiście wcześniejsze wiersze mówią o tym, o córce królewskiej, jaka ona jest piękna, będzie w odzieniu haftowanym przywiedziona przed króla, będą z nią panny, będzie orszak weselny. A potem mówi w 17 wierszu tak: miasto ojców twych, albo inaczej mówiąc, zamiast tych, którzy dla ciebie byli ojcami, będziesz mieć synów tych, bo Izajasz prorok mówi, że Jezus nazwany jest życiodawcą. Dziwny, radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju, to są jego tytuły, to są jego urzędowe przywileje. A z nim dziedziczy małżonka, Kościół. Dlatego Paweł apostoł mówi, że Kościół że ojcowie Starego Testamentu będą synami Jezusa w tysiącleciu, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi. Oni będą wyróżnieni, oni będą nagrodzeni, ale będą nazwani książętami, bo będą widzialnymi reprezentantami ludzkiej rodziny na ziemi, przedstawicielami Pana Boga. Natomiast klasa niebiańska będzie klasą duchową, tak jak Izajasz chyba w drugim rozdziale mówi tak: z Syjonu wyjdzie zakon. Syjon jest reprezentacją duchowej fazy królestwa, Kościoła, a słowo pańskie z Jeruzalemu. A Jeruzalem tu stoi jako symbol ziemskich przedstawicieli królestwa Pana na ziemi. I dlatego jest tak napisane, że książę jest zawsze mniejszy od króla, bo nawet najsłabszy król jest ważniejszy niż najwspanialszy książę, bo to zawsze jest rangą niższe. I dlatego tam jest tak napisane, że nie powstał tych, którzy się z niewiast rodzą, większy nad Jana Chrzciciela, ale on mimo wszystko będzie mniejszy od najmniejszego w królestwie w porównaniu do duchowej klasy niebiańskiej, do Kościoła. To piękne, piękne porównanie.
To są piękne porównania. Dobre to jest to, że ja rozumiem, o czym brat mówi, ale wydaje mi się, że dla większości osób, które mogą nas słuchać, będzie to wyższa matematyka. Dlatego ja zaproszę może osoby, które byłyby zainteresowane Biblią, Pismem Świętym, które chciałyby zauważyć, że w Piśmie Świętym wyróżniono różne klasy ludu Bożego, które będą zajmować różne pozycje przed Bogiem i których misją jest wypełnianie różnych celów, to dopowiem bazując na swojej wiedzy, do tego, żeby spotkał się z bratem Józefem na ulicy
Tramwajowej, zajezdni Tratwa.
Na nabożeństwie niedzielnym, które zaczyna się o godzinie 10:00.
W każdą niedzielę.
We Wrocławiu.
Tak.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję bardzo, życzę błogosławieństwa.
I do usłyszenia.
Dziękuję.
Rozmowy o Biblii.